magazyn Radia Watykańskiego.
Nie będzie dyskusji nad zmianą katolickiego nauczania o małżeństwie i rodzinie podczas nadzwyczajnego synodu biskupów, który odbędzie się w październiku. Zabrzmiało to wyraźnie podczas prezentacji Instrumentum Laboris, czyli synodalnego dokumentu roboczego. Podkreślono jednocześnie, że nie będzie to wyłącznie synod zmęczonego Kościoła Zachodniego poświęcony rozwodnikom. Wskazano, że jest to synod Kościoła Powszechnego i cały rodzinny świat musi w nim znaleźć odbicie. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska w naszym dzisiejszym magazynie zapraszam do zapoznania się z treścią Instrumentum Laboris, czyli dokumentu roboczego, który będzie wyznacznikiem prac w czasie październikowego spotkania. Rozwody zalewają Europę. Statystyki alarmują, że w ciągu niecałej pół minuty dochodzi na starym kontynencie do rozpadu jednego małżeństwa, co daje wynik 2650 rozwodów dziennie. Piąte miejsce, z którego nie ma co się cieszyć, przypada Polsce. Wyprzedzają nas Niemcy, Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. To nie jest obraz rozhisteryzowanych publicystów, ale wynik sprawozdania z ewolucji na temat rodziny w Europie, co znalazło swój oddźwięk w ankiecie przeprowadzonej na prośbę papieża Franciszka. Ojciec Święty już na początku pontyfikatu zapowiedział zwołanie synodu. Początkowo miał być próbą odpowiedzi na pytanie, co Jezus wnosi w życie współczesnego człowieka. Jednak po konsultacjach i głębokim rozeznaniu papież postanowił zająć się rodziną, która przeżywa poważny kryzys i potrzebuje Ewangelii. Zaczynając ten synodalny proces, Franciszek podkreślił, że jest to długa droga, którą jednak Kościół musi przebyć, proces, którego pragnie Pan. Ta szczególna synodalna troska o rodzinę naznaczy aż 3 lata pontyfikatu papieża Franciszka. Pokazuje to, że stawka w grze jest wysoka.
Rodzina pozostaje tą najważniejszą cząstką i jednostką społeczeństwa i Kościoła. Trudno wyobrazić sobie zdrowe społeczeństwo i zdrowy Kościół bez zdrowej rodziny.
Arcybiskup Stanisław Gądecki.
Gdy patrzy się na sytuację z punktu widzenia socjologicznego, no to ona nie przedstawia się tak różowo, jakbyśmy się tego spodziewali. Dlatego, że tutaj i powiadają 3 na 10 małżeństw rozbitych i stan też tych małżeństw zdrowych, no to wszystko razem z jednej strony sprawia, że również w Polsce musimy sobie zdać sprawę z tego, że sytuacja nie jest najciekawsza i że przez to stan Kościoła i stan społeczeństwa wielce boleje. Więc ten synod jest jakąś pomocą, powiedzmy, w zwróceniu uwagi na ten nukleus podstawowy, na to serce społeczeństwa. To oczywiście nie idzie w kierunku jednego drobnego problemu Komunii Świętej dla rozwiedzionych, tylko jest sprawą o wiele poważniejszą, bo jak tutaj pomóc tej rodzinie, a w szczególności właśnie jak przygotować do życia rodzinnego, czyli jak sensownie przygotować w Kościele młodych do zawarcia związku małżeńskiego, tak żeby to było wyrazem świadomego aktu wiary. A trzeba mieć na oku też to, że dzisiaj przy tym pluralizmie i przy pomieszaniu, no to nie jest już tylko kwestia zwracania uwagi na to, że istnieje coś takiego jak naturalne małżeństwo, czyli małżeństwo pozachrześcijańskie, małżeństwo, jakie może być w islamie, w judaizmie, w buddyzmie, ale że istnieje to małżeństwo w Chrystusie, czyli praktycznie chrześcijańskie, które jest sakramentalne i które domaga się prawdziwego przygotowania, katechumenatu. Mowa jest o rocznym przygotowaniu, mowa jest o tym, że to przygotowanie jest trudne nieraz do zrealizowania, dlatego że tutaj spotykają się osoby, które są głęboko wierzące, średnio wierzące, mało wierzące. Potem związki tych ludzi też z innego wyznania, z innej religii, z niewierzącym. Więc jak to wszystko przeprowadzić, gdy my mamy przed oczyma małżeństwo chrześcijańskie, takie, które jest zawierane w Chrystusie, a gdy wchodzą wszystkie te inne odmiany, niuanse, szansę, no wtedy sprawa się bardzo komplikuje. Więc myślę, że synod ma dużo spraw do rozważenia i przede wszystkim jednak do tego wsparcia rodziny, które jest potrzebne. Im bardziej ona jest osłabiona, tym większego wsparcia od strony Kościoła ona potrzebuje. Więc to na pewno jest rozległy ten problem. Na razie to ma mieć miejsce, to rozważanie tylko na płaszczyźnie tych przewodniczących konferencji episkopatu i tutaj dykasterii. A potem pewnie pójdzie w głębiej i będzie musiało się odnieść też do szerszego gremium świeckich, którzy teraz zresztą też są zaproszeni jako audytorzy, czy to małżeństwa, czy też specjalni audytorzy, którzy są założycielami jakichś ruchów prorodzinnych, czy ruchów małżeńskich, i którzy mają w tym duże osiągnięcia, więc na pewno synod ma dużo przed sobą do rozważenia i musimy się też modlić o to do Ducha Świętego, żeby to spotkanie było owocne dla samych rodzin i żeby było dla nich wsparciem.
Uczestnicy październikowego nadzwyczajnego synodu o rodzinie będą pracowali nad kilkudziesięciostronnicowym instrumentum laboris, którego treść została zaprezentowana w Watykańskim Biurze Prasowym. Ewangelia rodziny, trudne sytuacje rodzinne oraz wychowanie do życia i wiary w rodzinie to trzy główne osie, wokół których osnuty jest dokument. Zawiera on i syntetyzuje odpowiedzi na kwestionariusz o małżeństwie i rodzinie nadesłane do Watykanu z całego świata. Duszpasterstwo rodzin w obliczu nowych wyzwań to główne zadanie, jakiemu będą musieli sprostać ojcowie synodalni. Mówił na watykańskiej prezentacji dokumentu arcybiskup Bruno Forte, sekretarz specjalny synodu.
Charakter duszpasterski, jaki papież Franciszek pragnie nadać zbliżającemu się synodowi, widać w tym dokumencie wyraźnie. Nie będzie poddawać się pod dyskusję nauczania Kościoła. Chodzi o refleksję nad duszpasterskimi sposobami aplikacji tego nauczania i nad tym, w jaki sposób je na nowo proponować. Podkreśla się ponadto, że działanie Kościoła wobec osób znajdujących się w trudnej czy nieuregulowanej sytuacji rodzinnej powinno odzwierciedlać miłosierdzie. Nie ma to jednak nic wspólnego z banalizującym sloganem katolickiego rozwodu, o którym wielu mówiło, że zaproponuje go synod. Medycyna miłosierdzia nigdy nie ma na celu przyczynić się do zatonięcia statku, ale zawsze dąży do uratowania go z burzy i zaproponowania rozbitkom niezbędnej pomocy.
Arcybiskup Forte wskazał jednocześnie, że ważnym wyzwaniem staje się współcześnie otwarcie na życie i wychowanie do wiary w rodzinie. Trzeba tu nowego zaangażowania duszpasterskiego. Przypomniał zarazem, że nauczanie Kościoła na temat rodziny jest wciąż niewystarczająco znane także wśród samych księży.
Mentalność antykoncepcyjna i rozpowszechnianie indywidualistycznego modelu antropologii determinują znaczny spadek demograficzny. Nie bierze się jednak wystarczająco pod uwagę jego konsekwencji społecznych i ludzkich. Polityka denatalistyczna obniża jakość relacji między małżonkami oraz relacji międzypokoleniowych. Stąd też Kościół w swojej duszpasterskiej trosce podejmuje refleksję nad tym, jak można wzmocnić mentalność bardziej otwartą na życie. To wyzwanie jest stawką w grze, gdyż idzie o przyszłość człowieka. Stąd też zaangażowanie wspólnoty chrześcijańskiej na tym obszarze nabiera dziś szczególnego znaczenia w służbie człowiekowi i jego przyszłości.
Synod ma nam pomóc także w odkryciu piękna i siły rodziny, mówił na watykańskiej prezentacji dokumentu roboczego kardynał André Ventrua. Nie znaczy to, że Kościół nie chce zmierzyć się z trudnościami przeżywanymi przez rodziny i małżeństwa i co więcej, chce to uczynić w skali globalnej. To nie jest synod zmęczonego Kościoła Zachodniego, to jest synod Kościoła Powszechnego i cały rodzinny świat musi w nim znaleźć odbicie, mówił francuski hierarcha, przypominając, że trzeba zmiany sposobu patrzenia na rodzinę z problemu do skarbu, a także wypracowania nowego, pozytywnego języka mówienia o rodzinie i małżeństwie.
Prochaine session extraordinaire du synod est évidemment un thème très important.
Zbliżający się synod jest bardzo ważny, nie tylko dlatego, że rodzina jest tematem szczególnie znaczącym dla Kościoła, który tej podstawowej komórce społecznej poświęca wiele pracy, energii i swego zaangażowania. Jest to temat zasadniczy, ponieważ rodzina jest wspólnym doświadczeniem całej ludzkości. Podstawowym błędem byłoby patrzenie na synod tylko jako na miejsce narzucania doktryny społeczeństwu przez Kościół. Będzie to oddzielenie się ze społeczeństwem wspólnym doświadczeniem rodziny w świetle wiary. Jest to doświadczenie, którym na co dzień żyje przecież wielu ludzi na całym świecie. Rodzina jest więc uprzywilejowanym terenem ewangelizacji, ponieważ mówimy tu o czymś, co cały świat zna i co sam przeżywa. Nie będziemy więc prezentować jakiegoś partykularnego modelu rodziny, ale ubogacony objawieniem Bożym i doświadczeniem wiary model, który przeżywany jest na co dzień na całym świecie.
Na watykańskiej prezentacji Documentum Laboris dziennikarze dopytywali o, jak mówili, prawo do przystępowania do Komunii Świętej i zastanawiali się, jak to możliwe, by zgrzybiali celibatariusze, jak nazwali ojców synodalnych, narzucali światu swój projekt rodziny, nie odpowiadając zupełnie na dokonujące się zmiany. Nikt nikomu niczego nie narzuca, propozycje Kościoła nie są rozwiązaniami teoretycznymi. Rodzina to wspólne doświadczenie całej ludzkości i nie dotyczy tylko chrześcijan czy wyłącznie katolików, ale również niewierzących, mówił kardynał Ventrua, przypominając, że rodzina to przede wszystkim podstawowa komórka społeczna, gdzie uczymy się prawdziwego życia.
Le premier message de l'Église n'est pas d'abord un message théorique.
Przede wszystkim przesłanie Kościoła nie jest teorią. Jest to przykład życia przeżywany przez wiele rodzin, które pokazują, że rzeczą możliwą jest życie w zjednoczonej rodzinie. Zjednoczonej w obliczu prób, trudności i nieprzewidywalnych wydarzeń życiowych. Rodziny te świadczą nie tylko o tym, że możliwe jest wspólne życie, ale także o tym, że doświadczenie rodziny daje radość i przyczynia się do integralnego rozwoju jej członków. Nauczanie Kościoła na temat rodziny nie jest wytworem celibatariuszy zamkniętych w auli synodalnej czy w kuriach biskupich. Przede wszystkim jest to doświadczenie życia, które każdy z nas może dostrzec, gdy bacznie rozejrzy się wokół siebie. Podejmowana na synodzie refleksja zostanie oczyszczona Słowem Bożym, tradycją teologiczną. Spojrzymy na rodzinę przez pryzmat przymierza Boga z człowiekiem, a także doświadczenia odpowiedzialności, wierności i miłości Boga wobec każdego z nas.
De la fidélité sans reprise de l'amour de Dieu.
Instrumentum Laboris wskazuje na różne kwestie dotyczące rodziny. Afryka to przede wszystkim problem poligamii, ale i oddalania żony, gdy nie jest w stanie urodzić dziecka. W Indiach najważniejsze są wyzwania związane z systemem kastowym. Ameryka Łacińska to kontynent samotnych matek z dziećmi i trudności wychowawczych wynikających z braku ojca. Europa Wschodnia to emigracja za chlebem, eurosieroty i zerwane więzy rodzinne. To są konkretne wyzwania, które wybrzmiały w kwestionariuszach, zwraca uwagę kardynał Lorenzo Baldisseri, wskazując, że Kościół musi stawić im czoła. Inne trudne sytuacje uderzające w rodziny to bieda, wojny, bezrobocie, brak mieszkania, ale i godziny pracy niszczące więzy rodzinne, ucieczka w świat wirtualny czy pragnienie posiadania dziecka za wszelką cenę, oraz kultura hedonistyczna i indywidualizm, powoli rozprzestrzeniające się na cały świat. Trzeba im przeciwstawić Ewangelię rodziny. W dokumencie wskazano dwa uprzywilejowane momenty. Pierwszym jest towarzyszenie młodym w przygotowaniu do małżeństwa, drugim wyruszenie z nimi w drogę już po ślubie, mówi kardynał Ventrua.
L'action pastorale de l'Église telle que nous la connaissons dans les églises particulières.
Działania duszpasterskie Kościoła w tym względzie znamy poprzez przykład poszczególnych kościołów partykularnych. Wiele z nich znalazło odbicie w Instrumentum Laboris. Chciałbym wskazać trzy, które wydają się najbardziej aktualne. Pierwsze to odpowiedzialne przygotowanie do małżeństwa. Na przykładzie Francji widzę, ale myślę, że jest to doświadczenie także wielu innych społeczeństw, że połowa zawieranych związków to nie są już śluby kościelne. To rodzi dwa pytania. Pierwsze z nich brzmi, jakie motywy kierują dziś tymi, którzy chcą zawrzeć ślub w kościele? Rzadko słyszę tu motywację ściśle religijną. Częściej jako argument za ślubem kościelnym, a katolickim szczególnie, jest to, że jest on, jak mi mówią, poważniejszy od pozostałych. Drugie ważne pytanie brzmi, jak ci ludzie, którzy nie chcą ślubu kościelnego, w ogóle przygotowują się do małżeństwa? We Francji niektóre nowe wspólnoty i stowarzyszenia są do dyspozycji władz miejskich i są gotowe zaproponować różnego rodzaju tematy związane z refleksją nad małżeństwem i rodziną. I nie ma to wymiaru konfesyjnego. ale stanowi to przygotowanie do związku cywilnego. Pytania o sposób przygotowania do wspólnego życia rodzą kolejne kwestie dotyczące jakości życia chrześcijańskiego przyszłych partnerów. Warto się zastanowić, czy mamy przed sobą ludzi po prostu tylko ochrzczonych, czy też osoby, które mają doświadczenie wiary, czy też gorliwych katolików. Te pytania są ważne, by ich dobrze przygotować. Od odpowiedzi na nie zależy też sposób przygotowania do przyjęcia sakramentu. Trzeba mówić o realiach życia małżeńskiego, środkach do jego realizacji. Warto tu wspomnieć, że sakrament małżeństwa nie jest magiczną łaską gwarantującą trwałość związku. Trzeba o nią dbać, także ją odnawiać i wspólnie rozwijać, korzystając z narzędzi życia chrześcijańskiego, jak chociażby życie sakramentalne, modlitwa w rodzinie, słuchanie Słowa Bożego. I tu rodzi się kolejne fundamentalne pytanie. Nie tylko o to, jak przygotowujemy młodych do małżeństwa, ale też w jaki sposób im później towarzyszymy, jak ich wspieramy na tej drodze. Trzeci ważny element w działaniu duszpasterskim to edukacja dzieci. Nie możemy zapominać o konstytutywnym elemencie rodziny, jakim jest właśnie potomstwo. I o tym też jest mowa w Instrumentum Laboris. To nie będzie synod o partnerach w związku, ale o rodzinie. Stąd musimy podjąć refleksję nad naszą społeczną i edukacyjną odpowiedzialnością za dzieci. Kościół robi tu wspaniałą pracę, ale musi być ona jeszcze odpowiedzialnie pogłębiona, gdy chodzi o integralny rozwój. Kolejny element to pozytywne, stymulujące i powiedziałbym wręcz leczące towarzyszenie tym, którzy cierpią w wyniku wypadków związanych z małżeństwem. Rodzin, które z różnych powodów przeżywają trudne sytuacje. Chciałbym tu wspomnieć o samotnych matkach. Statystycznie jest to znacząca kategoria, w szczególny sposób doświadczona i w jakiejś mierze pozostawiona sama sobie. Zapomina się często o nich, bo nie domagają się głośno swoich praw i nie żądają jakiejś szczególnej duszpasterskiej opieki. Niejednokrotnie wolą pozostawać w cieniu, z odwagą i pełnym oddaniem poświęcając się swoim dzieciom. Brakuje tu jednak ojca, który jest zasadniczym elementem integralnego rozwoju. Kościół musi więc te matki wspierać w ich wychowawczym zadaniu. To zachodzi także w tych sytuacjach, gdy jedno z rodziców wyemigrowało za pracą. O ludziach w separacji i rozwodnikach powiedziano bardzo wiele. W tym kontekście mówi się jednak głównie o tych osobach, które weszły w kolejne związki, a zapomina się o tych, którzy mimo porażki swego małżeństwa chcą dalej wiernie dochować tego, co ślubowały. Rozwodnicy w powtórnych związkach stanowią wielkie wyzwanie dla duszpasterskiej troski Kościoła, szczególnie w krajach Zachodu. Jednak te jak najbardziej słuszne kwestie nie mogą zdominować obrad synodalnych. Problemy zmęczonego Kościoła Zachodniego nie powinny skoncentrować na sobie całej uwagi synodu, bo nie są to problemy całego Kościoła. Jest to synod Kościoła powszechnego i kwestie Kościoła na całym świecie muszą znaleźć swe odbicie w czasie obrad synodalnych.
W październiku uczestnicy synodu podejmą refleksję nad dokumentem roboczym dotyczącym wyzwań duszpasterskich związanych z rodziną. Następnie rozpocznie się praca w kościołach lokalnych, której zwieńczeniem będzie trzeci etap, czyli zgromadzenie zwyczajne synodu w 2015 roku. Dopiero wówczas Franciszek przygotuje dokument o rodzinie. Dodam, że cały tekst synodalnego dokumentu roboczego można znaleźć na oficjalnej stronie Stolicy Apostolskiej www.vatican.va. A dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.